Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
29 minut dokładnie pozostało do godziny 10. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Platforma Obywatelska, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Idąc do studia, przemaszerował pan przez deptak? Miał pan okazję zobaczyć przygotowania do miejskiej wigilii?
No, właściwie też do jarmarku.
Do jarmarku, którą,
tak, rozstawiania trwają. No tak, przed świętami Bożego Narodzenia. Tutaj jest i jarmark, i wigilia miejska. Więc no, przygotowania trwają.
No i wigilia,
potwierdzam.
Wigilia w niedzielę. Pan będzie również oficjalnie
tak.
Pracował w niedzielę w tym wypadku.
No, to już nie trzeba chyba używać tego typu czasownika, bo tutaj raczej jest to miłe chwile z mieszkańcami co roku. Okres Bożego Narodzenia no jest specyficznym czasem i chyba dobrze, że się spotykamy
no
przy tej okazji.
Jeżeli tylko jeszcze pogoda dopisze, to już w ogóle będzie idealnie. Na śnieg się nie zanosi, co prawda, więc świątecznego klimatu nie będzie.
Moje dzieci to raz na rok analizują prognozy pogody, bo tak żyją obok tych informacji, a tylko przy okazji świąt próbują dowiedzieć się, czy tym razem święta będą białe, no i prawdopodobnie może i owszem, ale chyba Wielkanoc.
Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. Przenieśmy się do realiów już zupełnie dzisiejszych, jeszcze nieświątecznych, bo ta rzecz, o którą zapytam, oczywiście wydarzy się jeszcze przed świętami formalnymi, tymi naturalnie. Sesja budżetowa. Państwo zwołaliście konferencję prasową parę dni temu. Państwu mówię o radnych Platformy Obywatelskiej. Przeanalizowaliście budżet, wyartykułowaliście swoje zdanie w temacie budżetu i właściwie można byłoby powiedzieć, że no w tym względzie jesteście bardzo konsekwentni, bo cały klub właściwie jednym głosem od samego początku mówił, że budżet generalnie jest zadowalający, jest prorozwojowy, jest to ponad 20% na inwestycje. Dawno nie było takiego budżetu, jak na przykład mówił pan radny Bukiewicz, tutaj pamiętam kiedyś na naszej antenie, więc rozumiem, że jakby kolejnym krokiem będzie to, że państwo jako klub będziecie za przyjęciem tego budżetu.
No tak, to jest jakby naturalna konsekwencja. Zresztą głosowanie przeciwko budżetowi, no to jest akt jakiegoś rzeczywiście radykalnego sprzeciwu. Mój klub, jak sięgnę pamięcią, 2 lata temu chyba zdecydował się na taką formę przy okazji dyskusji na tematy podwyżek chyba dla pracowników. W tym roku nie widzimy takich powodów do jakichś takich radykalnych manifestacji. Wprost przeciwnie, nawet kwestia podwyżek, mogę poinformować już teraz, bo to przecież nie jest żadna tajemnica. Wczoraj dwa kluby, Zielona Razem i klub właśnie Platformy Obywatelskiej, spotkali się ze związkowcami, w obecności również z udziałem pana prezydenta Janusza Kubickiego. To odbieram bardzo pozytywnie to spotkanie. Oczywiście nie zakończyło się ono żadnymi decyzjami. Strony przedstawiły swoje oczekiwania, nawet nie żądania, tylko jakby sytuację. Związkowcy podkreślali no, trudną sytuację, szczególnie tych osób rzeczywiście w określonych grupach zawodowych z najniższym uposażeniem, ocierającym się o najniższą krajową.
No, proszę pamiętać o tym właśnie, że są widełki w tych wszystkich instytucjach.
Wyrównania, które jednak w roku 2014 i w roku 2015 były wprowadzone przez miasto, no one, co oczywiste, nie mogą wszystkich usatysfakcjonować.
A czyli jest szansa na to, że wypracujecie państwo jeszcze jakiś kompromis z działaczami związkowymi i znajdą się ewentualnie w tym budżecie pieniądze
tak
na to,
że... Tak się rozstaliśmy wczoraj w takim duchu, to znaczy no, pan prezydent przedstawił również swoje jakby problemy, które nie pozwalają mu dokonywać jakichkolwiek, powiedzmy, decyzji już na tym etapie, bo jest spora niewiadoma, jeśli chodzi o kształt budżetu w wyniku ewentualnych zmian parametrów na poziomie rządu, bo z tych zapowiedzi, jakie docierają do samorządu, to niestety z punktu widzenia samorządu nie wygląda to najlepiej, chociaż popularne hasło podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Słuszne, oczywiście.
Chyba sprawa jest rozwiązana, bo nawet jeśli będą posłowie głosowali za tą ustawą, za tym projektem prezydenckim, to i tak kwota wolna od podatku miałaby się pojawić dopiero w 2017 roku.
Panie redaktorze, kluczowe słowo chyba. No bo no nie wiadomo. Tak,
sytuacja jest dynamiczna.
To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że jeżeli się okaże, że bez jakichkolwiek rekompensat dla samorządu podwyższono kwotę wolną od podatku, gdzie około 40% przychodów miasta to jest udział w podatku PIT, a ten się musi siłą rzeczy zmniejszyć, no to jest około 40 milionów złotych straty dla budżetu miasta Zielona Góra. A podwyżki uchwalone na ten rok, one nie da się cofnąć podwyżki. Tak proszę zrozumieć, jeżeli pracownikowi zostaną te świadczenia pracownicze zwiększone, no to w przyszłym roku trzeba te środki przewidzieć, a to będzie niemożliwe, bo właśnie to w ogóle funkcjonowanie samorządów jako takich będzie postawione pod poważnym znakiem zapytania. Stąd powiedzmy brak jakiejś euforii w podejmowaniu decyzji na tą chwilę, ale strona związkowa wykazała tutaj zrozumienie. Strony umówiły się na takie spotkanie w miesiącu lutym, gdzie już powiedzmy pierwsze jakby wyniki dotyczące z wykonania budżetu, ostateczne decyzje co do kształtu budżetu państwa będą podjęte. Radni, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, zadeklarowali udział, pomoc w tych rozmowach, jeśli takie jest życzenie związkowców, bo nie wiem, czy mają taką ochotę. W każdym razie
w ogóle konstruktywnie porozmawiać, bo część osób przyzwyczaiło się, że związkowcy bardzo często mają tylko i wyłącznie swoje racje i jakby rzadko otwarci są na rozmowy na tematy budżetu. Co też można zrozumieć, walczą o pieniądze.
Pewnie tak jest. I mimo, że przedstawiciele związków zawodowych w czasie tych wczorajszych rozmów byli rzeczywiście bardzo stanowczy, natomiast też nie było tam żadnych słownych przepychanek, utarczek, czy kolokwialnie mówiąc pyskówki. Ta rozmowa była naprawdę bardzo taka merytoryczna i pan prezydent zresztą też powiedział, że to on nie wyklucza, broń Boże, jakichkolwiek zmian w budżecie. No to jest tylko kwestia połapania jego kształtu.
No więc w takim układzie, że w związku z tym, że państwo się spotkaliście, to trochę ograniczyliście pole manewru Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który dzisiaj, jeśli przeczytać pracę, wypowiada się, rozumiem, że wczoraj zrobili to członkowie SLD publicznie, krytykując budżet, mówiąc, że nie ma pieniędzy na podwyżki, czy na te rekompensaty finansowe z zaszłości, z ostatnich lat, że miasto nic nie robi w tym kierunku, że nie buduje się mieszkań komunalnych, w związku z tym ten budżet, który został w tej chwili skrojony, nad którym będziecie państwo procedować, jest słaby po prostu fizycznie.
To jest opinia kolegów z SLD, mają do niej prawo, choć myślę, że jest to opinia niesłuszna, bo tak jak pan redaktor zaczął naszą rozmowę właśnie od pytania, jak my oceniamy ten budżet, czy będziemy głosować za, to powiedziałem, że właśnie nie tylko ten chyba najbardziej poważny problem, to jest kwestia podwyżek, o którym rozmawialiśmy wczoraj i to nie jest tak, że ktoś go schował, odsunął i nie widzi tego problemu, bo te chociażby zapowiedzi o tym, że się do tego wróci, były zresztą z deklaracją, że gdyby były takowe w przyszłym roku uzgodnione, to one będą z refundacją począwszy od miesiąca stycznia, więc tutaj jakby też nie ma zagrożenia, że się gra na czas kosztem pracowników, ale także inne wydatki i zadania przewidziane w budżecie nie dają podstaw do jego radykalnej krytyki. Znaczy, ten budżet ma jedną wadę. Taką wadę, jaką mają wszystkie budżety, mianowicie nie jest z gumy. Bo gdyby był z gumy, no to w ogóle nie mielibyśmy czego zająć, bo byłby dociągnięty tam, gdzie chce. A znacząca część wydatków, szczególnie bieżących, związanych z bieżącym utrzymaniem miasta i w szczególności wydatków oświatowych, no jest konstans. I tutaj Einstein, czy nawet święty Franciszek niczego nie wymyśli nowego.
Chociaż tu też mogą być zmiany, biorąc pod uwagę to, jakie zmiany mają być wprowadzone z punktu widzenia Warszawy ustrojowo w naszym kraju. Tu też może się zmienić i okaże się, że ten konstans jest zbyt małym konstansem.
No więc oczywiście tak, no ale powiedzmy na tą chwilę, no tutaj przy planowaniu budżetu nie było wyjścia i tam żadnego wielkiego manewru w lewo, w prawo nie dało się zrobić. To, co jest inne w porównaniu do innych budżetów i to właśnie oceniamy jako Klub Platformy bardzo pozytywnie, to jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Ja w zeszłoroczny budżet miałem zaszczyt w imieniu Rady uchwalać jednoosobowo I pamiętam, że wtedy właśnie wyjaśnialiśmy opinii publicznej, że w budżecie jest chyba ledwie niecałe 15% wydatków inwestycyjnych przewidziane, co nie jest wielkością dobrą, ponieważ eksperci samorządowi, tak, 20-25%. I wtedy to było wyjaśniane i trudno to było nie przyjąć tego tłumaczenia jako brakiem alokacji i oczekiwaniem jednak na realizację inwestycji finansowanych środkami unijnymi, bo wtedy obciążenie dla budżetu jest znacznie mniejsze, więc nie było sensu z własnych środków realizować takich czy innych zadań, skoro za chwilę uzyskamy dofinansowanie. No a teraz już budżet 2016 obejmuje te wydatki, które są związane z alokacją 2016-2020. Stąd wzrost tego współczynnika, no ale obojętnie jakie są przyczyny, ważne, że jest, więc oceniamy to pozytywnie. No i po trzecie wreszcie Klub Platformy Obywatelskiej uzgodnił z prezydentem również zakres swojego wpływu na ten budżet. Zgłosiliśmy dużo przeróżnych propozycji, choć są to kwoty drobne. Lista jest rzeczywiście imponująca, to nie są nie wiadomo jakie miliony. Ale pomimo tego, że są to kwoty drobne, myślę, że udało nam się dotrzeć do tych najbardziej rzeczywiście oczekiwanych wydatków z punktu widzenia mieszkańców. Taki ciekawy, zupełnie przypadkiem to wyszło, ale kiedy zebraliśmy te swoje propozycje, mówię, lista całkiem pokaźna, kilkadziesiąt pozycji chyba, to okazało się, że tam wspólny mianownik to jest dzieci i rodzina, tak jakby.
Tutaj trzeba przyznać, że mnie zaskoczyliście państwo, bo przyznam szczerze, że jeśli ktoś nie ma styczności na co dzień ze służbą zdrowia, nie ma chorujących dzieci, nie wie, jak pewne rzeczy funkcjonują, po prostu nie zdaje sobie fizycznie z tego sprawy, jak pewne rzeczy odbywają się proceduralnie. Tutaj niby rzecz błaha teoretycznie, tak? Wspomożenie tych rodziców, którzy muszą spędzać czas z dzieckiem w szpitalu, kiedy ono choruje. W tej chwili robią to odpłatnie. Tu pomysł, żeby zrefundować im niejako te koszty, które muszą ponosić w związku z takim nieszczęściem, jakie ich spotyka. No, rzecz powiedziałbym taka wyjątkowa i bardzo sympatyczna. Na pewno będzie doceniana przez tych ludzi, którzy muszą niestety spędzać ten czas w szpitalu.
Mamy taką nadzieję, to wniosek jest komisji do spraw rodziny. No w końcu ta komisja jakby powinna przede wszystkim szukać form pomocy rodzinie, a punktem wyjścia było założenie, że chyba nie ma żadnej rodzinie bardziej traumatycznego czasu przeżyć, kiedy właśnie hospitalizuje się dziecko, więc tu nawet nie chodziło o formę pomocy jakąś finansową, czyli dla osób potrzebujących, bo chciałbym podkreślić, że tutaj kwestia przychodu, dochodu osoby, która będzie z tej opłaty zwolniona, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu każdy mieszkaniec Zielonej Góry, dziecko z naszego miasta, które jest hospitalizowane w naszym szpitalu wojewódzkim, tej opłaty, która jest na poziomie 30 zł za dzień, ponosić nie będzie. No, ale miejmy też świadomość, że w przypadku jakiegoś dłuższego pobytu w tym szpitalu kwota robi się znacząca. Tak czy siak, chodzi o to, żeby w tym na pewno trudnym czasie rodzic nie musiał jeszcze zaprzątać sobie głowy.
Czy ma 30 zł
pomocą.
Przy sobie
tak
dzisiaj,
jest,
albo
gdzie
ma,
to tak? Się uiszcza, chociażby tak prozaiczne sprawy. A szanowni państwo, z punktu widzenia w ogóle procesu leczenia dziecka, no to jest wręcz pożądane, aby rodzic przebywał ze swoim dzieckiem, tym bardziej, że też odciąża w znacznym stopniu personel medyczny, szpitalny w wielu sprawach, więc myślę, że rzeczywiście to jest taki, a kosztowo to nie wiemy jeszcze, stąd nie była komisja zdecydowana, żeby wskazać określone przesunięcia w budżecie. Dopiero przewodniczący komisji Robert Górski wystąpił do dyrektora szpitala o podanie rzędu wielkości kwoty, ale nie liczymy na to, żeby to przekraczało kwotę 30-40 tysięcy złotych, więc z punktu widzenia budżetu miasta
to wydatek
niewielki, a myślę, że pomoc taka, która jest oczekiwana i będzie dobrze przyjęta przez mieszkańców.
Państwo zgłosiliście, tak jak pan powiedział, mieliście długą listę tych różnych takich rzeczy mniejszych, które da się załatwić za relatywnie dużo, relatywnie niskie kwoty w stosunku do tego, jak wygląda budżet. I one rzeczywiście są takimi rzeczami, no, którymi radni uchwałami raczej by się nie zajmowali, tak mi się wydaje.
No nie, nie, to są oczywiste sprawy na poziomie budżetu i tak naprawdę zadań wykonywanych przez prezydenta w związku z jego gospodarowaniem mieniem komunalnym, czy dofinansowaniem podmiotu pożytku publicznego, ale też funkcja radnego jest no jakby kontakt z mieszkańcami i te sprawy szczególnie, które są takimi bolączkami wyjątkowymi do tego radnego dotrą, więc jest to takie, uważam, niezłe sito.
No, ale są też rzeczy miłe, wspieracie też kulturę chociażby, tak, no jeśli tak, spojrzeć na kwestie imprez jazzowych, właśnie,
dofinansowane.
Festiwal filmowy.
Tak. Ale na przykład od kilku lat podnoszono problem braku zaplecza socjalnego, jeśli chodzi o Orlika przy gimnazjum numer 7, to właściwie jedyny był bez zaplecza. To znacząco utrudniało korzystanie go, szczególnie w takich okresach jakichś zimowych, słoty jesiennej, więc też wydatek nie za wielki, bo to jest chyba inwestycja skalkulowana na 60 tysięcy złotych. Zielonogórskie ognisko artystyczne.
No i tak moglibyśmy jeszcze wymienić, tego rzeczywiście
tak
jest dużo.
Tak jest, cała lista. Zresztą i konferencja prasowa naszego klubu była poświęcona prezentacji tego, a niektóre takie, myślę, bardziej ciekawe sprawy chcemy jeszcze zostawić tak i później poinformować o tym opinię publiczną o pewnych nowych projektach osobnymi konferencjami.
A jak rozmawiać z tymi, którzy mówią, że przeznaczamy w budżecie dużo pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje, które są współfinansowane z Unii Europejskiej i często dzięki tym pieniądzom unijnym budujemy czy inwestujemy w mieście w ten oto sposób, że powstają rzeczy, które będą generować w przyszłości koszty, kiedy dofinansowanie się skończy?
To znaczy dofinansowanie...
No dofinansowanie do inwestycji.
Dotyczy tak, no, wydatku inwestycyjnego i kwestia kosztów i utrzymania jest sprawą, która zawsze pozostanie w wyłącznej gestii niestety beneficjenta danego projektu.
Naturalnie.
No ale to wydaje mi się, że założenie odmienne, to znaczy nie inwestujmy, bo trzeba to utrzymać, doprowadziłoby do tego,
że nic
żebyśmy
powstało.
Dalej po drzewach skakali. No, jak sobie ktoś w średniowieczu zamek wybudował, to też musiał go jakoś utrzymywać. No, to już powiedzmy bardzo odległa analogia. Jakkolwiek trzeba też pamiętać, że to nie do końca jest tak, ponieważ pewne inwestycje i świetnym przykładem będzie tutaj wymiana transportu i finansowanie w ramach ZIT-u.
Potężny projekt.
Nisko, a właściwie bezemisyjnego transportu publicznego, ponieważ to akurat pokazuje, że można skalkulować taką inwestycję unijną, aby w związku z oszczędnościami, jakie są w związku z nową inwestycją w utrzymaniu tego sprzętu, no bo to jest nowe, tak, bezobsługowe, bez konieczności utrzymywania jakichś istotnych remontów, nakładów
na
paliwa
i tak dalej.
Obniżenie kosztów utrzymania zakładu przy tych samych wpływach z cen biletów powoduje, że korzyści z tego tytułu mogą być przeznaczone tak na spłatę kredytu na sfinansowanie udziału własnego, bo on też jest no, niewielki, to chyba jest 15%, jednakowoż w kwotach bezwzględnych
to będzie
sporo pieniędzy, tak. Ale również dzięki tym oszczędnościom będzie można w przyszłości jakby sprawniej utrzymywać, więc to nie jest tak, że inwestycja zgeneruje zwiększenie kosztów. W tym wypadku na przykład spowoduje ich zmniejszenie i jeszcze umożliwi dodatkowo sfinansowanie udziału własnego, co znaczy, że na przestrzeni 10 lat wymienimy nasz tabor na nowy bezkosztowo, tak? Bo to się wszystko samo spłaci i myślę, że wiele inwestycji właśnie da się w ten sposób wytłumaczyć. No wszystkie inwestycje drogowe, jeżeli droga jest wybudowana przy dofinansowaniu unijnym jako nowa, no to jest oczywiste, że koszt jej utrzymania, chociażby łatanie dziur, bieżące utrzymanie jest znacząco niższy. Natomiast no, są inwestycje, które takie koszty generują, chociażby planetarium, no ale to jest coś za coś, tak? Kiedy budowaliśmy CRS też liczyliśmy się z koniecznością.
To jest inna sprawa. Chociaż tam bardzo ładnie się to kręci. Wychodzi na zero, a nawet na plus.
Basenowej, tak, on się bilansuje i to dobrze. Natomiast no, hala widowiskowo-sportowa, umówmy się z definicji, będzie
wszelkie tego
kosztochłonna. Choć też kwestia organizacji imprez umożliwia szukanie wydatków, więc no akurat ten
argument. No to można pójść dalej i powiedzieć, że rozbudowała nam się infrastruktura sportowa w mieście. Mamy nowoczesną halę tenisową. Ona też przecież będzie generować jakieś koszty, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj można by to mnożyć. A jak my rozmawialiśmy o MZK, to przyszła mi jedna rzecz do głowy. Nie wiem, czy wpłynął do Rady Miasta obywatelski projekt uchwały dotyczący zmian w MZK, kwestia opłat za bagaż i te wszystkie historie, bo mówimy, że MZK będzie miało oszczędności. Wiem, że miała się zebrać grupa mieszkańców miasta, która chciała tego rodzaju projekt uchwały złożyć, żeby zostało to uchwalone i żeby ktoś, kto wchodzi z plecakiem, z torbą, z rowerem, z czymśkolwiek innym, wielkim gabarytowo do autobusu, nie musiał płacić dodatkowej kwoty za bilet. I tak sobie od razu pomyślałem, że to jest woda na młyn. To, o czym pan mówił przed chwilą, właśnie dla tych wszystkich mieszkańców, którzy są za takimi rozwiązaniami, bo mówią, skoro MZK wygeneruje sobie oszczędności, chociażby na Nowym Taborze, no to niech pójdzie nam na rękę i załatwmy
tę kwestię. Ja bym panie redaktorze nie łączył tych spraw, bo tu jest kwestia dokonania analizy i taką po prostu trzeba zrobić, jakie to są poziomy wpływów, ponieważ i wcale nie wykluczam tej wersji, spotkałem się z opiniami, że tak naprawdę te bilety i tak nikt nie kupuje, że to jest jakaś po prostu czysta fikcja z uwagi na to, że nie ma
no,
powszechnej świadomości.
Ale
że
na ramieniu jedzie te trzy przystanki,
no nie, właśnie,
się
że nie ma powszechnej
czego
świadomości, to ktoś aha, się ładuje sposób. Po prostu i tam nie ma bladego pojęcia. Ten i ów, ale powiedzmy jest to jakiś niewielki procent w ten sposób przejeżdżających, dowie się o tym w czasie kontroli.
No, ale z drugiej strony myślenie o tym, że nagle wszyscy mieszkańcy miasta rzucą się na MZK, bo można za darmo przewieźć plecak,
nie,
czy kobołek, czy rower, to też jest
ja
w ogóle
chore. Ja w to
chore.
Nie wierzę, więc w związku z tym a spodziewam się tego, jeśli by się okazało, że rząd wielkości tutaj tych wpływów, zresztą trudnych do zweryfikowania, no bo to ktoś kupuje bilet, więc to nie jest napisane, kupiłem sobie bilet na bagaż, tak, to nie wiadomo, jak to jest, trzeba by było, ale zapewne MZK dysponuje takimi badaniami, przeprowadzić jakieś badania statystyczne, które były robione co do transportu
no myślę,
i korzystania z bagaży.
Myślę, że to przede wszystkim dotyczy studentów,
no tak,
czy przyjezdnych do Zielonej
tak,
Góry,
czy siak,
tak,
to ja myślę, ludzie, że to nie będzie, że to nie powinna być aż tak jakaś radykalna kwota. Jeśli tak, to oczywiście trzeba się będzie poważnie zastanowić, no bo ten interes ekonomiczny, to nie jest tak, że my go mamy wyrzucić przez okno. Ktoś podejmując decyzję o tych sprawach też powinien myśleć. Natomiast jeśli skala będzie nieistotna, no to tak jak z tymi opłatami za miejsce rodzica przy dziecku w szpitalu, no to czasami nie jest warta skóra za wyprawkę i można po prostu wprowadzić zwolnienie z
tak
z
jak zostało
opłat.
W MZK wprowadzone zwolnienie osób, które honorowo oddają szpik w tej chwili.
No tak, ale skala jest na pewno niższa.
No zdecydowanie jest niższa.
Do
ludzi z bagażami.
Ten, tak, i przewozów rowerów na przykład. Więc tutaj sprawa jest, myślę, otwarta i poczekamy na te informacje, jakie byłyby z tym związane koszty. Nie spodziewam się dużych, więc myślę, że to nie powinien być jakiś
to jak
wielki
problem.
Użył
pan słowa, spodziewam się, to na sam koniec dwa słowa. Spodziewa się pan, że sesja budżetowa będzie burzliwa? Standardowo, jeśli chodzi o tą najważniejszą uchwałę z punktu widzenia miasta?
Sesja budżetowa standardowo nie była burzliwa, panie redaktorze, bo ja już, no niestety, kolejne lata lecą i mam taką, no zakres retrospekcji dosyć poważny, tak, bo właściwie 10 lat.
Ale biorąc pod uwagę fakt, że zawsze pamiętamy to wszystko, co się wydarzyło raczej dobrze niż źle, to można uznać, że nie były burzliwe.
Czyli pan redaktor uznaje za słuszną teorię tak zwanego wyparcia freudowskiego, tak? To znaczy tak, no sesja zeszłoroczna była wyjątkowo spokojna, tak, bo ten budżet był uchwalany jednoosobowo.
No miał pan komfort.
Burzliwa była rzeczywiście sesja przed dwoma laty, ale tam no, nie było jakiegoś zasypywania budżetu, projektu budżetu sabotującymi go poprawkami, a wcześniejsze lata uważam, że były sesje budżetowe wyjątkowo spokojne, więc wydaje mi się, że jeśli wszyscy radni będą jakby usatysfakcjonowani treścią tegoż budżetu...
Na pewno nie będą.
A dlaczego, panie redaktorze?
A jeśli wsłuchać się w to, co mówią radni, to można takie wrażenie odnieść, że
a
są... Że
nie myśli pan, że zmienią zdanie?
W ostatniej chwili, no to każdy chciałby, żeby wszyscy podejmowali no. decyzję jednogłośnie.
Mam nadzieję, że jednak sesja budżetowa będzie spokojna, ponieważ jeśli każdy z radnych będzie miał możliwość zgłaszania swoich propozycji, no to trudno, żeby tego budżetu nie popierał i jakimś wystąpieniem długim czy kolejnymi poprawkami próbował
doprowadzić... Nawet jeśli nie będzie się zgadzał z poszczególnymi punktami, bo tak też można się, może się zdarzyć.
No tak, ale to jest też kwestia pewnej odpowiedzialności. No musimy pamiętać o tym, że budżet to jest plan wydatków rzędu w tym roku przecież, w 2016, dochodzącym prawie do 700 milionów złotych. No i taki czy inny zapis nie powinien powodować, że to wszystko ma być przewrócone do góry nogami. Więc ja raczej spodziewam się, że sesja będzie spokojna. Liczę na to, ponieważ również mamy spotkanie takie świąteczne zaplanowane w ten sam dzień w porze popołudniowej z radnymi sejmiku województwa lubuskiego. Chcemy pokazać Zieloną Górę, przy okazji również tą najnowszą inwestycję, planetarium. Myślę, że warto, żeby jednak też radni sejmiku zobaczyli miasto z bliska. Takie wspólne spotkanie będzie dobrze temu służyło. No i lepiej, żebyśmy nie poszli tam ze zbyt rozpalonymi głowami.
A jak będzie, ostatecznie przekonamy się w przyszłym tygodniu. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia. Dziękuję. Życzę Państwu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.